232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.
No i my wracamy do Warszawy po wizycie w studiu białoruskim, po wizycie w studio Lwów, jedno i drugie oczywiście także w nastroju świątecznym 3 maja roku 2023, a my w Warszawie do rozmów o Konstytucji wracamy. Czy tylko napomnę, że w tej chwili trwa msza święta w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Już jesteśmy po homilii kardynała Nycza, może do niej wrócimy potem o godzinie 11:00 uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim, a o 12:00 także uroczystości z planowanym wystąpieniem prezydenta Rzeczpospolitej. Tyle, jeśli chodzi o te centralne, oficjalne uroczystości. W naszym studiu profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się państwu.
No i teraz przez tą godzinę będziemy i o prawie, i o historii mówić. Panie profesorze, ustawa 3 maja, na ile to jest przełomowy, na ile to jest ważny akt prawny w historii prawa europejskiego?
To tak wypadałoby w dniu świątecznym powiedzieć bardzo ważny i istotny. I tak powiedzieć to uroczyście. Ale ja tutaj zostałem zaproszony, żeby mówić prawdę. W związku z tym powiem, bardzo ważny i uroczysty. I ważny dla Polski, dla Europy. Bez tej emfazy, bez tego świątecznego nastroju. Bo rzeczywiście tak było. Przede wszystkim, jeśli chodzi o nas. No pierwsza konstytucja, tak się ogólnie uznaje, aczkolwiek oczywiście dyskusje mogą mieć miejsce rozmaite, bo i prawa kardynalne, i artykuły henrykowskie nawet niektórzy twierdzili. Natomiast jest to kompleksowe rozwiązanie ustrojowe i na pewno jest to pierwsza pisana polska konstytucja, przynajmniej moim zdaniem.
I w odróżnieniu od praw kardynalnych, no, uchwalona wolą narodu, a nie narzucona z zewnątrz.
Nie narzucona z zewnątrz, aczkolwiek ten sposób uchwalenia też był osobliwy, ale może o tym za chwilę. Natomiast co do Europy, co do świata, no to proszę zwrócić uwagę, że jest to pierwsza europejska konstytucja, pierwsza europejska, bo przed francuską jeszcze, a druga na świecie po amerykańskiej, ale co w tym istotnego? To jest pierwsza konstytucja w Europie, która wprowadza monteskiuszowski trójpodział władzy. Bo my mówimy Montesquieu, czyli Baron de Brede de Montesquieu, prawda, koncepcję miał taką podziału władzy, żeby tu nie było absolutyzmu. No ale we Francji to pozostało tylko na papierze w sensie idei. Nikt tego w absolutystycznej Francji nie mógł zrealizować. A w Polsce zostało to zrealizowane. We Francji zostało to zrealizowane w anturażu gilotyn. Ja to oczywiście mówię w pewnej przenośni, bo wiemy, że konstytucja francuska się łączy z rewolucją francuską, a rewolucja francuska z dyktaturą Jakobinów i ze ścięciem króla. A my naszego króla nie ścinaliśmy. Tylko on w tej konstytucji jest, on był promotorem tej konstytucji, jakkolwiek byśmy Stanisława Augusta Poniatowskiego nie oceniali, a na pewno zasługuje on na oceny zróżnicowane, powiem dzisiaj oględnie, bo i dobre, i na pewno złe też, to on był jednym z elementów tej konstytucji. Myśmy dokonali pewnej rewolucji, powiedzmy sobie angielskie tłumaczenie Konstytucji 3 maja, które się natychmiast ukazało. Tam jest napisane Constitution established by revolution, przez rewolucję, bo to, co się u nas dokonywało, było rewolucją, ale rewolucją w prawie, nie rewolucją przeciw prawu. No i z tym się troszeczkę wiązała też kwestia uchwalenia Konstytucji, bo jej nie uchwalono, Konstytucji 3 maja, nie uchwalono w sposób regularny, powiedzmy sobie, nie podnosząc ręce do góry, i nie licząc głosów, tylko przez, powiedzmy, aklamację, ale przecież przy sprzeciwie, co po niektórych, ba, obrady przyspieszono, żeby zaskoczyć przeciwników konstytucji. Sejm obradował w podwójnej liczbie posłów, bo tak wcześniej Sejm czteroletni uchwalił. Mało tego, był to Sejm pod węzłem Konfederacji, a więc użyto formuły Konfederacji po to, żeby nikt nie mógł użyć liberum veto. Co to oznaczało?
Ten stan podwójny, też wyjaśnijmy. Sejmy były wybierane na 2 lata i poseł tak. Był przez 2 lata. Chociaż poza tymi nadzwyczajnymi sytuacjami Sejm miał się zbierać raz właśnie co 2 lata. W pewnym momencie Sejm czteroletni uznał, że dokooptuje kolejnych posłów wybranych, stąd ta liczba podwojona.
Tak.
I to jest ważne, że to byli zupełnie inni posłowie. Staje się bardziej radykalni przez te dwa lata.
Nowi, to nie byli starzy wyjadacze. To nie był ten stary establishment polityczny, a więc mniej tam było agentów obcych ambasad, zwłaszcza rosyjskiej. Znaczy oni dalej byli, tylko że oni się trochę roztopili w tej masie szlacheckiej. I no przecież zarzucano wówczas, i to przypomnijmy, bo to będzie takie troszeczkę paralela do dzisiejszych czasów. Zarzucano przecież brak praworządności, mówiąc dzisiejszym językiem, że przecież ta konstytucja 3 maja, którą się dzisiaj chlubimy i którą uroczyście obchodzimy, której rocznicę uroczyście obchodzimy, jest świętem państwowym, narodowym. To przecież przyszli targowiczanie, pojechali do Petersburga z płaczem, że uchwalono akt nielegalnie, w sposób niewłaściwy, że tych, co protestowali, nie dopuszczono do głosów. I oni w związku z tym, ze względu na ten brak praworządności, łamanie prawa, zwrócili się do tego podmiotu, organu międzynarodowego, zagranicznego, który jedyny mógł im pomóc, do carycy Katarzyny, i pod okiem generała Popowa ułożyli akt konfederacji, którą następnie, zaraz po przekroczeniu granicy w przygranicznym małym miasteczku Targowica, ogłosili. No dla mnie jest to podobne, dlatego że wydarzenia ostatnich kilku lat to było też cały czas nawiązywanie, co po niektórych, do tego, że praworządności u nas nie ma, bo mieliśmy próbę reformy sądownictwa z ubolewaniem, stwierdzam, nieudaną, czego sam jestem najlepszą widomą ofiarą. Krzyczano przecież, że to wszystko niezgodne z prawem, że niepraworządne, Unia Europejska nas karze. Proszę Państwa, gdyby targowiczanie żyli dzisiaj, to nie pojechaliby na wschód, pojechaliby na zachód, tam nie do Petersburga, do Brukseli. Panie, tam zostaliby wysłuchani.
Wycieczka, ja bym wrócił do historii, do tekstu.
Ale nie od rzeczy.
Nie, to już wróćmy do tekstu Konstytucji, panie profesorze. W tym tekście sprzed 232 lat są takie fragmenty, które można by do współczesnego prawodawstwa przenieść.
Tak.
Które?
Tak. Już ja nie będę mówił o kwestii ustrojowej. Trójpodział władz obowiązuje w Polsce od Konstytucji 3 maja. Właśnie. Z różnymi wahaniami historycznymi, bo trójpodział władz miała konstytucja marcowa z 21 roku, ale nie miała już konstytucja kwietniowa 35 roku. Konstytucja stalinowska tak samo nie opierała się oczywiście na podziale władz, tylko na zasadzie jedności władzy państwowej. To była ta władz Sowietów, tam cała władza w ręce rad. No u nas to było troszeczkę spolszczone, powiedzmy, ale też koncepcja była taka sama. I potem dopiero mała konstytucja i obecna konstytucja 97 roku to jest trójpodział władz. Ale ja myślę, że konstytucja, i chyba dla słuchaczy to nie będzie najciekawsze jakieś takie wykłady czysto ustrojowo-prawnicze, bo konstytucja przecież to nie tylko mechanizm działania państwa, ale to też wartości. A może przede wszystkim wartości, czyli na czym budujemy państwo, co jest jego fundamentem. I w tej konstytucji 3 maja 1791 roku jest na samym wstępie fragment, który, i myślę, stanowi fundament naszego państwa ówczesnego, obecnego i oby na zawsze tym fundamentem został.
To zacytujmy.
Ja chciałbym zacytować specjalnie tekst Konstytucji, przyniosłem. Chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no właśnie, żeby być godnym, trzeba być wolnym. Naród musi być wolny w swoim kraju, państwo musi być suwerenne i tylko wtedy możemy szczęśliwie tworzyć naszą przyszłość, jeśli robimy to sami dla siebie, a nikt dla nas tego nie zrobi lepiej niż my sami. I to jest fundament Rzeczypospolitej.
Chociaż jak się wczyta w tą konstytucję, ona nie jest długa może i dobrze, że ona ma tylko kilka rozdziałów, dokładnie 11, o ile tak dobrze sprawdzam. Najdłuższy rozdział, dobrze pamiętam, dotyczy króla, czyli władzy wykonawczej, ale bardzo ciekawy jest ten fragment 6, o Sejmie, o władzy prawodawczej, bo tam niektóre zapisy wyglądają no, bardzo zbliżenie, bardzo blisko do tego, jak wygląda dzisiaj procedowanie ustaw w polskim Sejmie. Również.
A to i było i wcześniej, bo to było tak samo jeszcze przed Konstytucją 3 maja. Proszę zauważyć, że prawo, no, konstytucja ówczesna, ale nie w znaczeniu dzisiejszym, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, bardziej ustawa, prawda, jako prawo Sejm, na Sejmie uchwalone, musiało być przyjęte przez pewien konsens między Izbą Poselską, która reprezentowała naród szlachecki, a więc był to ten czynnik demokratyczny, przez Senat, a więc ten czynnik no, quasi-arystokratyczny, bo w Senacie zasiadało się dożywotnio, byli to dzierżyciele najwyższych urzędów w państwie, i przez króla, a więc czynnik monarchiczny. I te trzy stany sejmujące musiały się zgodzić co do treści prawa. To była myśl arystotelesowska w jakiś sposób, żeby...
Wydaje się, że ta Izba Poselska miała być w tym procesie uchwalenia nowych praw najważniejsza. Izba Poselska jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego będzie świątynią prawodawstwa. Tak o rzeczy Konstytucja 3 maja.
No tak, bo Konstytucja 3 maja sprowadza nas trochę na inne tory niż to było w dawnej Rzeczypospolitej. Niemniej jednak chciałem pokazać, że pewna myśl, powiedzmy sobie tak jak to jest dzisiaj, ustawa, żeby być uchwalona, musi przejść przez deliberację w Sejmie, w Senacie oraz być podpisana przez prezydenta. Prezydent jako głowa państwa i w republice jest pewnym następcą prawnym króla. Oczywiście zresztą pewne przywileje jego prerogatywy posiada, jak choćby prawo łaski, prawda? A zatem mamy tu pewną ciągłość, ale jednocześnie zmianę. I myśmy to potrafili w Polsce fantastycznie zrobić. Wrócę do tej rewolucji francuskiej i do tej konstytucji rewolucyjnej Francji i tego, co tam się stało. Co Francuzi zrobili ze swoimi królami? Zniszczyli ich, wykopali ich, wyrzucili ich z grobów w opactwie Saint-Denis, wrzucili do dołów z wapnem, żeby fizycznie zlikwidować swoją przeszłość, swoją królewską, wspaniałą francuską tradycję. U nas nikt, nawet w czasach komunistycznych, nie myślał, żeby podnieść rękę na groby królewskie na Wewelu. Dlatego też nasza tradycja jest tradycją mądrej kontynuacji i zmiany. Zmiana jest potrzebna, reformy są potrzebne, nowe formy są właściwe, ale trzeba zachowywać i konserwować to, co było. To jest kontinuum. W ten sposób Polska trwa. 1000 lat przeszło, a nie zaczęła się, nie wiem kiedy, 22 lipca 1944 roku, ani... czy jakąś inną datę można byłoby szukać? Nie, ani 11...
tak, ani 4 czerwca roku 89. Panie profesorze, Jan Majchrowski, prawnik, naszym gościem. Jeszcze zaglądamy w ten tekst, bo często jest tak, że wiele mediów, oczywiście tak, że jest konstytucja, no ona gdzieś tam jest omawiana, mówi się o tle historycznym, ale sam tekst myślę, że w Polsce jest powszechnie nieznany.
Słuszna uwaga.
Ten rzeczywiście pierwsze dwa rozdziały, pierwsze rozdziały to są trzy stany: szlachta, mieszczanie, chłopi. Czy tutaj w tym stanowym społeczeństwie konstytucja wprowadza rewolucję, wprowadza więcej demokracji, wprowadza bardziej współczesne normy, jakbyśmy na to spojrzeli? Na ten ład społeczny.
Ona była ewolucyjna, więc na przykład chłopi znajdują się już pod opieką, dosyć enigmatycznie jeszcze określoną, rządu, czyli władzy państwowej.
Lud rolniczy, z którego ręki płynie najobfitsze bogactwo kraju, najobfitsze bogactw krajowych, źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość ludzką, jak i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes, będzie dobrze rozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przejmujemy. I co to znaczyło w ustroju Rzeczpospolitej?
W ustroju znaczyło to krok w kierunku stopniowego zrównania politycznego, które by nastąpiło zapewne w XIX wieku, gdyby nam nie przeszkodzono tego czynić. Ale już tutaj chłopi polscy są określeni jako część narodu. Więc nie tylko naród szlachecki, jak to było do tej pory, ale i chłopi. Mieszczanie, no to jest osobna przecież
tak jest,
ustawa.
Artykuł jest bardzo krótki, tylko
tak,
odnosi
odesłanie,
się...
Jest odesłanie prawa o miastach, a więc
przyjętego
wszystko
przez
idzie w kierunku rozszerzenia praw obywatelskich, stopniowego, nierewolucyjnego.
Ale tu mamy w tej historii, w tym prawodawstwie pewien paradoks, bo ta sama ustawa, chociaż w tekście tego do końca nie znajdziemy, no ale taka była jej wykładnia, odbierała prawa szlachcie zagrodowej. Odbierała prawa...
Nie, skorygujmy. Szlachcie zagrodowej nikt nie odbierał praw. Odbierano, i słusznie, prawa polityczne szlachcie gołocie.
Czyli tej, która nie miała nic.
Która nie miała nic. Dlaczego? Ktoś może powiedzieć, ale dzisiaj to krok wstecz.
Właśnie.
A nie, bo chodzi o to... Znamy wszyscy zemstę Fredry, prawda? Ja się do niej odwołam. I Papkina. Mamy Papkina, który jest klientem na dworze jakimkolwiek bądź, byleby mu tylko zapłacili, i będzie z różnymi misjami posyłany i zrobi wszystko, co od niego zażądają, byleby tylko dostać jakiś grosz i utrzymanie. Niby prawa ma, bo jest szlachcicem, ale nie ma wolności, bo nie ma oparcia we własności. Konstytucja 3 maja wyszła z bardzo racjonalnego, moim zdaniem, założenia twórcy Konstytucji 3 maja. Otóż, żeby decydować o losach wspólnoty, państwa, narodu, musimy tę władzę oddać w ręce ludzi wolnych, nie każdego. Proszę spojrzeć w starożytności, w Atenach, niewolnicy też nie mieli praw przecież, bo nie byli wolni. Tutaj chodziło o to, żeby odciąć możliwość korzystania z klientów przez możnych, którzy ich sobie wynajmowali na sejmikach i dowolnie nimi rozporządzali. Klucz znaleziono w postaci własności. Jeżeli szlachcic jest posesjonatem, jeśli posiada coś,
cokolwiek,
jakąś ziemię, to wtedy ma pełnię praw obywatelskich. To nie była głupia myśl. Ja się tutaj odwołam do Sołżenicyna. Może tak troszeczkę będzie to dla niektórych zaskakujące albo niepoprawne dziś politycznie, ale Sołżenicyn bardzo mądrą rzecz powiedział. Otóż powiedział, że demokracja to ustrój ludzi wolnych. Nie mądrych, niewykształconych, niebogatych, tylko wolnych. Żeby decydować o losie wspólnoty, muszą decydować o niej ludzie wolni. W owym czasie ta wolność opierała się na własności ziemskiej. Bo jeżeli miałem własność ziemską, to miałem jakieś tam własne dochody i nie musiałem się z kimś liczyć. Dzisiaj oczywiście jest to inaczej i takie rozwiązanie prawne byłoby anachronizmem. To jasne. Ale dalej los naszej wspólnoty państwowej, narodowej powinien opierać się na ludziach wolnych, którzy wiedzą, na czym polega wybór i są w stanie, niezależnie od zewnętrznych czynników, takiego wyboru dokonać. I tu wracamy do początku naszej rozmowy. Właśnie do owej wolności, bez wolności indywidualnej, bez suwerenności państwowej nie ma Rzeczypospolitej.
To jeszcze jeden, pewnie nie ostatni element z prawa 3 maja do naszej rozmowy. Włączmy rozdział 8 tejże ustawy, tejże konstytucji. Władza sądownicza brzmi tak, rozpocznę się od następujących słów. Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsc przywiązana, aby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość.
A właśnie, więc tutaj pierwsza rzecz, bardzo ważna. Do tej pory, wcześniej, nie było czegoś takiego jak władza sądownicza, jako osobna władza. Była to funkcja władzy wykonawczej.
Już nie będziemy król mówić, miał prawo miecza.
Tak,
to król
nie będziemy
był
mówić,
sędzią.
Król był dawniej najwyższym sędzią, potem stopniowo oddawał mocą różnych swoich przywilejów tę władzę sądzenia.
Władza...
Stworzono bardzo zresztą skomplikowany system sądownictwa. Konstytucja 3 maja troszeczkę te dawne sądy zresztą konserwuje, ale wprowadza nowe.
Ustawa rzeczywiście wiele instancji, także
tak.
Pracować się można było długo i namiętnie.
To było skomplikowane. Ale co jest istotne? Mianowicie sędziowie mają pochodzić z wyborów. Z wyborów na sejmikach. Czyli znowu, ci, co mają prawa polityczne, wybierają sobie sędziów. Co to znaczy sobie wybierają? To znaczy, mówią, jeśli ja mam podlegać sądowi i moje prawa będą limitowane przez sąd, bo przecież mogą mnie zamknąć, zabrać mi majątek, ukarać mnie w taki czy inny sposób, a więc oddaję władzę, moją wolność w ręce kogoś, to ja chcę mieć do tego kogoś zaufanie. I w związku z tym my sami wybieramy naszych sędziów.
Czyli jak rozumiem, sędziowie pokoju, mówiąc współczesnym językiem debaty politycznej.
Dokładnie tak. Na wszystkich szczeblach. Natomiast oczywiście z czasem przyszła kwestia profesjonalizmu. Dlatego, że prawo nie jest materią, to tak jak bycie lekarzem. Lekarzy też sobie na sejmikach nie wybieramy, bo byśmy szybko się na tamten świat przenieśli. Bo byśmy miłych, sympatycznych ludzi wybrali, tylko żeby nas nie mogli wyleczyć, bo by się na tym nie znali. I trzeba te dwa czynniki jakoś pożenić. No jednym ze sposobów takiego żenienia, że tak powiem, tych czynników jest z jednej strony nominacja sędziowska dokonywana przez prezydenta poprzez wskazanie Krajowej Rady Sądownictwa, która się składa z sędziów, ale wybierana jest obecnie przez Sejm, czyli właśnie przedstawicieli narodu, więc jest to jakieś takie pożenienie jednego z drugim, a drugi element to jest czynnik społeczny, czyli ławnicy, którzy zasiadają po reformie sądownictwa nawet w Sądzie Najwyższym. Ja nie chcę za bardzo wchodzić w kwestię sądownictwa, bo dużo mógłbym tutaj mówić, powiem w tej kwestii jedno może, jeśli chodzi o współczesne czasy. Konsekwencji zabrakło, konsekwencji i odwagi.
To jeszcze, panie profesorze, jedno pytanie natury ogólnej. Wiemy, że ta konstytucja długo nie obowiązywała, na wielu terenach w ogóle nie została wdrożona w praktyce. Pierwsza rocznica była obchodzona w Warszawie, ale już 17 maja roku 92 wojska rosyjskie weszły w teren Rzeczpospolitej jako, już były wcześniej, teraz weszły jako, wówczas weszły jako korpus, który miał zająć Warszawę. Kilka tygodni Warszawa została zajęta, wojska litewskie prawie w ogóle nie walczyły, wojska koronne walczyły dość dzielnie, ale nie na tyle, żeby powstrzymać napór wojsk carycy Katarzyny. Konstytucja trochę ponad rok obowiązywała, upadła, wróciły poprzednie, wcześniejsze ustawy. Jaka byłaby Rzeczpospolita, gdyby ta ustawa mogła chociażby te ćwierć wieku przepisane na początek funkcjonować?
Jak mówiłem, to był krok pierwszy, ogromny, wielki krok ku przede wszystkim nowemu ustrojowi państwa monarchii konstytucyjnej, bo takim państwem stała się Polska po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. I niewątpliwie ten Sejm, który zdobywał wtedy gro władzy politycznej na mocy tej konstytucji, niewątpliwie byłby czynnikiem, który by powodował wzrost znaczenia politycznego mieszczan z czasem chłopów. I jestem przekonany, że doszlibyśmy do...
A konstrukcja prawna, podział władzy, to stworzyłoby państwo skuteczne, państwo rzutkie, państwo, które mogłoby się szybko modernizować, mogłoby mieć też silne siły zbrojne, wówczas tak bardzo istotne dla trwałości państwa? To byłby sprawny system rządzenia?
Trudno oczywiście wróżyć tak jednoznacznie, dlatego że przecież nie samo prawo jest warunkiem sukcesu.
Są jeszcze obywatele, którzy muszą to prawo stosować.
Sąsiedzi tak samo. Jest bardzo wiele różnych czynników, więc co by było, gdyby było? Moim zdaniem...
Myślę, że każdy profesor prawa kiedyś własną konstytucję sobie wymyślał, więc ma to wyobraźnię, jakby ten idealny ustrój wyglądał.
Też bym mógł o tym coś powiedzieć, ale już nie czas na to zapewne. Ja bym powiedział tak.
A możemy wspomnieć, że pan profesor pracował przy projekcie konstytucji, która... Solidarność.
No, tak jest. 1 900 000 podpisów zostało pod tym projektem zebranych.
To zapytam inaczej. Czy kiedy pan profesor współpracował w tym zespole, który tą konstytucję opracowywał dla Solidarności, czerpał pan z tekstu ustawy 3 maja, czy nie?
Czy tak powiem, no nie bezpośrednio, natomiast z ducha na pewno, bo duchem tego projektu Solidarności i Konstytucji 3 maja bezwzględnie jest suwerenność. I to jest rzecz najważniejsza. Z uporem maniaka do tego wracam. Jeżeli nie zrozumiemy, że to jest fundament naszej egzystencji obywatelskiej i będziemy cały czas patrzeć, że my musimy coś, bo ktoś tam od nas każe, bo Unia Europejska, bo taki sąsiad, bo inny sąsiad, to nigdy nie wybijemy się na dobrobyt, bo ten dobrobyt jest warunkowany realizacją własnych interesów przez nas samych. Konstytucja to są ramy. Ramy, które mogą dać dobre podstawy do rozwoju państwa, ale mogą, jeśli jest zła konstytucja, to mogą powodować katastrofalne skutki. W naszej obecnej konstytucji, która moim zdaniem, no nie byłem jej zwolennikiem, bo pisałem projekt konkurencyjny, ale też z perspektywy czasu powiem, wcale nie jest tak zła, jak ją widziano, ale nie jest też tak dobra, jak widzieli jej zwolennicy. Natomiast niewątpliwie problemem tej konstytucji jest to, że ona ma system hamulców i bardzo wiele kierownic. Ja kiedyś powiedziałem na jednym ze spotkań, że ona mi przypomina taki samochodzik, który widziałem w Wesołym Miasteczku dla dzieci, który miał 4 kierownice. Dzieci się bawiły, ale każdy chciało kierować, w związku z tym dla każdego była kierownica. My dzisiaj w Polsce jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, abstrahuję od polityki, mówię o strukturze państwa, że władza zarówno wykonawcza w obu pionach, a więc rząd i prezydent, oraz władza ustawodawcza w pionie akurat obecnie sejmowym, znajduje się, no, grosso modo w jednym politycznym obozie, a zatem jest możliwe realizowanie jakiegoś jednego programu państwowego. Natomiast nader często w naszej historii ostatnich lat
dochodziło
było tak,
do kohabitacji i wtedy no już
właśnie,
nie było.
No właśnie, jeżeli była ta kohabitacja, trudna kohabitacja między prezydentem z jednej formacji, a rządem z innej formacji, to dochodzi do zgrzytów. I co się wtedy z państwem dzieje? Otóż państwo, jak ta nawa państwowa, dryfuje, a tutaj potrzeba sternika. Ja nie namawiam oczywiście do tego, żeby cała władza była znowu w jednym ręku i jeden sternik, no bo jeżeli dajemy władzę całą komuś jednemu, no to od niego zależymy, od jego widzimisię, więc trzeba zawsze pożenić te dwa czynniki. Z jednej strony tę władzę kontrolować, a więc podział władzy taki czy inny, może niekoniecznie monteskiuszowski, bo on też jest troszeczkę passé moim zdaniem. W momencie, kiedy partie polityczne odgrywają główną rolę, to co widział Monteskiusz, bo przecież to było kilkaset ładnych lat temu, no to już się trochę przeżyło. Ale idea nie. a z drugiej strony musi być efektywność. Efektywność. Rząd, jaki by ten rząd nie był, lewicowy, prawicowy, centrowy, musi mieć możliwość realizacji swojej polityki. Bo jeżeli rząd nie może realizować polityki, bo mu podstawia się nogę za każdym razem, no to wtedy państwo dryfuje, a nie płynie. A jak dryfuje, to łacno na skały wpadnie.
Powiedział profesor Jan Machrowski, prawnik, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego, byłym sędzią Sądu Najwyższego. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi i państwu i zachęcam na koniec do jednej rzeczy. Weźcie państwo do ręki tekst Konstytucji 3 maja.
On nie jest zbyt długi.
Nie jest zbyt długi, ale jest ciekawy. Wiem, że wszyscy w szkole gdzieś tam było, ale już nie pamiętamy. Zajrzyjmy. To jest naprawdę fantastyczny dokument i pomnik naszej myśli państwowej. Wśród narodów Europy naprawdę możemy być z tego dumni. Zresztą nie tylko z tego.
Powiedział profesor Jan Majchrowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. My mamy godzinę 10:40. Rano już prezydent jest aktywny, wręczył z okazji Święta Konstytucji nominacje generalskie, ale pierwsze przemówienia prezydenta dopiero za kilkadziesiąt minut z okazji wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim. Tam się pewnie będziemy przenosić, ale zanim to nastąpi, to jeszcze powiem trochę o historii, ale najpierw muzyka.
232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.
A teraz trzeba trochę powiedzieć o historii. Naszym gościem dr Adam Buława, historyk. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam uprzejmie.
Związany także z muzealnictwem, z Muzeum Historii Polskiej, z Muzeum Wojska Polskiego. Panie doktorze, 232 lata nas dzielą od uchwalenia Konstytucji. Uchwalenie, które przypadło na dramatyczny okres historii dziejów Rzeczpospolitej. Taki rzut na taśmę. Niektórzy mówią, ostatnia próba reform, wiele osób mówi, mocno spóźniona. Jaka była geopolityczna i także wewnętrzna sytuacja w Rzeczpospolitej, kiedy doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja?
To pamiętajmy o tym, że wykorzystaliśmy coś, co można by nazwać swego rodzaju okienkiem. Taka koniunktura, która się naprawdę pojawiła dosłownie na kilka miesięcy. Pamiętajmy, że wtedy Rosja ma problemy i na północy ze Szwecją, i na południu z Turcją. Dodatkowo jeszcze powstaje taki, mówiono, potrójny sojusz, potrójna koalicja właśnie Prus, Wielkiej Brytanii i Holandii. Dodatkowo jeszcze się pojawia takie, powiedzielibyśmy, spojrzenie z perspektywy nawet Austrii, dla nas korzystniejsze. Mówiąc jeszcze o tym państwie pruskim, to jest ten ówczesny nasz sojusznik. Ile ten sojusz był warty, to się okazało w praktyce, ale można powiedzieć, jeden z naszych, tych wrogich nam sąsiadów, na dany moment pozwolił nam właśnie zrzucić ten dyktat rosyjski, bo byliśmy wówczas tym rosyjskim protektoratem.
Chociaż z drugiej strony, to panu doktorowi przerwę, to właśnie Berlin bardzo łapczywie patrzył na terytorium Polski, było mu najbardziej potrzebne, w pierwszym rozbiorze się nie hamował i potem też nie był.
To zgoda, ale tutaj była taka koniunktura, gdzie co prawda oni znów liczyli na to, że dostaną Toruń i Gdańsk, natomiast będziemy w tym sojuszu przeciwko Rosji. Inna sprawa, że pewnie z tyłu głowy te politycy berlińscy mieli jakby to, że z tą Rosją prędzej czy później się dogadamy. Tutaj się rzeczywiście można z tym zgodzić. Ale to jest ta sytuacja międzynarodowa. I między innymi do tego się w Konstytucji odwoływali jej twórcy, mówiąc o tej dogorywającej chwili dogodnej. Bo to wszystko niestety trwało króciutko, potem to wszystko zaczęło wracać na takie tory już dla nas mniej korzystne i faktycznie niektórzy mówią, że właśnie tutaj uchwalenie Konstytucji to było naprawdę wyzwanie rzucone przede wszystkim Petersburgowi Rosji, bo jednak Rosja na to zgodzić się nie mogła, ponieważ państwo polskie stałoby się tutaj niebezpieczne, zreformowane. To był duży potencjał. Pamiętajmy, że nawet po pierwszym rozbiorze jesteśmy, no, można powiedzieć, państwem dużym, istotnym, ważnym i terytorialnie, i ludnościowo. I to jest ta jedna sfera. A druga sfera to jest kwestia wewnętrzna. No i tutaj faktycznie pamiętajmy, że należało gonić stracony czas. Należało przeprowadzić cały program reform. To się, co ciekawe, zaczęło już po koronacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Potem niestety mieliśmy Konfederację Barską, pierwszy rozbiór. No ale potem jeszcze mamy chociażby Komisję Edukacji Narodowej. Mamy jeszcze inne pozytywne rozwiązania, takie komisje obojga narodów, które też działały bardzo, bardzo korzystnie. W każdym razie to się działo, ale pamiętajmy o tym, że jest stronnictwo, które będzie przeciwne zmianom. Mówię tutaj o stronnictwie w obrębie państwa polskiego, polsko-litewskiego. No i to stronnictwo będzie te reformy blokować, a w odpowiednim dla nich momencie odwoła się do właśnie protekcji zagranicznej.
Panie doktorze, jak silne było to stronnictwo, jak silna była emocja, która nie chciała reformy państwa, która chciała działać przeciwko uchwaleniu i ustanowieniu i wdrożeniu Konstytucji 3 maja?
To znaczy, powiedzielibyśmy, że na samym początku ona nie była jakoś gigantyczna, bo takich otwartych kontestatorów, to tam odwołuje się chociażby do profesora Łojka, no to było o dziwo 10%, więc nie było ich jakoś specjalnie dużo. Pamiętajmy, że zgodnie z konstytucją została też odsunięta od praw politycznych ta szlachta Gołota, a to był taki, można powiedzieć, rezerwuar dla tych magnatów, którym można było się posługiwać w tych różnych rozgrywkach. Dodatkowo jeszcze, jeżeli sięgniemy po taki dosyć ważny moment, czyli sejmiki, które się odbywały w lutym 92 roku, a więc już jakiś czas po wejściu jakby konstytucji w życie, no to się okazuje, że te sejmiki w większości, i to w takiej lwiej większości, jakby uznały konstytucję, nie oprotestowały jej, więc wydawać by się mogło, że jakby jest szansa, że ten proces rozpoczęty w maju 91 roku potrwa dłużej. No, okazało się, że...
A na ile to była różnica, panie doktorze, między się tą grupą magnacką, która potem się zawiązała dookoła Targowicy pod auspicjami Rosji, a na ile jest tak, że ta średnia i drobna szlachta była zupełnie inaczej nastawiona, że prowincja polska czekała na tą konstytucję i uznała, że to jest dobry kierunek naprawy Rzeczpospolitej.
To znaczy, powiedzielibyśmy w ten sposób, no, czy ona czekała, to jest jakby odrębna kwestia, ale wszystkim się udzieliło to, że idzie ku dobremu, że idą zmiany. Wcześniej mamy tak zwaną aukcję wojska, czyli zwiększenie potencjału wojskowego, militarnego. Jak sięgamy jeszcze do konstytucji, te wszystkie zapisy związane chociażby z wciągnięciem stanu mieszczańskiego do, że tak powiem, bycia obywatelami. Opieka nad chłopem, no tutaj delikatnie, no bo wiadomo, że szlachtę nie chciano tutaj zrazić. Wzmocnienie tejże władzy, ten trójpodział władzy, no to wszystko powoduje, że no nawet ta szlachta, powiedzielibyśmy, prowincjonalna, ale szlachta posiadająca, no do tego się przełącza. No mamy takie przykłady, że niektórzy z magnatów mówili, no może ja się nie we wszystkim zgadzam, ale ogólnie jestem za tym, że wszystko jednak, że idzie ku dobremu, że idzie ku zmianom. Pamiętajmy, że to był też, że tak powiem, ogłoszony przez tych reformatorów początek reform. I pamiętajmy, że był też zapis w Konstytucji, uważam, że bardzo oryginalny i co ciekawe, wydaje mi się, że takiego zapisu w obecnych nawet ustawach rządowych nie ma. Mianowicie z automatu co ćwierć wieku miano tą Konstytucję zmieniać. Czyli był taki bezpiecznik, tak? Więc formalnie już, że tak powiem, w 1816 roku no, planowano Sejm jakby zmieniający konstytucję. To było wpisane w tą ustawę zasadniczą i myślę, że to było bardzo, bardzo ważne, bo jednak w ciągu ćwierć wieku każde społeczeństwo się zmienia. To też tak pozwolę sobie na taką konstatację, że obecna konstytucja państwa polskiego też, powiedzmy sobie szczerze, powinna być przejrzana, zrewidowana, tak jak to wtedy nasi przodkowie postrzegali w odniesieniu do konstytucji trzeciomajowej, która, chcę też tutaj powiedzieć, była bardzo pozytywnie odebrana w większości krajów europejskich. Pisano o tym w prasie, która krążyła po całym kontynencie i przeciwstawiano na przykład w Wielkiej Brytanii tą polską bezkrwawą rewolucję, rewolucji francuskiej, która była, no jak wiemy, bardzo krwawa i przyniosła wiele ofiar, więc te zmiany kosztowały wiele. Natomiast w polskich realiach okazało się, że można, tak, że trzeba, kiedy trzeba, to można. Podają sobie rękę król z Ignacym Potockim, który stał do tej pory na czele opozycji. Powstaje jakby nowa, powiedzielibyśmy, rzeczywistość, czyli stronnictwo patriotyczne. Tak? To są ci patrioci, którym dobro ojczyzny jest na sercu. No ale z drugiej strony mamy tych przeciwników zmian, tak zwanych malkontentów, którzy, że tak powiem, się dogadają. Część dawnych stronników króla plus ta właśnie opozycja magnacka. No i oni już dobra ojczyzny na sercu mieć nie będą. Oni, prawda, doprowadzą do utworzenia Konfederacji Targowickiej. No i od tego czasu słowo Targowica stanie się symbolem, synonimem zdrady narodowej.
No właśnie, a kiedy Konstytucja 3 maja weszła tak na trwałe do kanonu? Czy to już od razu wiedziano, w pierwszą rocznicę wiedziano, że to jest akt zupełnie przełomowy, który będzie na stulecia, na zawsze już aktem, być może jednym z najważniejszych, albo najważniejszym aktem prawnym w historii ustawodawstwa Rzeczpospolitej? Czy to dopiero się zrodziło w czasach rozbiorów?
To znaczy pamiętajmy, że jakby sama konstytucja obowiązywała dosyć krótko, w sumie 14 miesięcy. Potem mamy właśnie tą dwumiesięczną wojnę w obronie konstytucji i niestety jeden z jej współtwórców, czyli król Poniatowski, potem no, jakby się do tej konfederacji przyłącza, więc no, to jest niestety jego duży, duży błąd polityczny. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze jest ta rocznica, prawda, obchodzona przejęcia tego aktu, a potem ten akt co do pewnych rozwiązań, to zaczyna być, można powiedzieć, już bardziej takim tworem o charakterze historycznym, bo już kolejne konstytucje, no jednak, czy to Księstwa Warszawskiego, czy Królestwa Polskiego, jakoś tam się odnoszą, ale wiadomo, że się czasy zmieniają. Natomiast sens tej konstytucji był taki, że ona po pierwsze pokazała, że Polacy potrafią, po drugie, że Polacy się potrafią porozumieć, po trzecie, że no właśnie realizują ten trójpodział władzy, wzmacniają swój rząd, no rozpoczynają tą drogę ku nowoczesności, rozpoczynają też drogę ku no jakby ukonstytuowaniu się, oczywiście daleko to było jeszcze, ale tego pojęcia nowoczesnego narodu, tak? Narodu nie tylko już w tym wypadku wąsko pojętego, ograniczonego do szlachty, ale i mieszczanie, i w dalszej perspektywie chłopi mieli przecież do tego narodu wejść. I jeszcze też pamiętajmy, że Rzeczpospolitą zamieszkiwały różne mniejszości. Mamy przecież i Polaków, i Litwinów, ale i mamy Rusinów w, że tak powiem, różnych odłamach i jeszcze inne mniejszości. No i to poczucie właśnie tego, że ten naród to jest coś niezwykłego, coś wspaniałego. My, naród, tak? Zaczyna się już mówić w tym kontekście. No i faktycznie powiedzielibyśmy, że konstytucja będzie takim drogowskazem na tą daleką drogę, prawda, która czekała Polskę już za kilka lat niestety. W 95 roku państwo tak duże, silne, mocne znika z powierzchni ziemi, z map kontynentu. No ale pamiętajmy, że to przecież nie przestało państwo polskie istnieć dlatego, że się, że tak powiem, anarchizowało coraz bardziej. Wręcz przeciwnie, dlatego, że stanowiło zagrożenie jako ten rozsadnik, prawda, tych nowych idei, tego nowoczesnego myślenia. Będzie przykładem także dla innych. na to państwa zaborcze pozwolić nie mogły.
Panie doktorze, to jeszcze parę kontrowersyjnych tez. Jedna jest taka, gdyby nie ta konstytucja, to może Polska by dotrwała do epoki napoleońskiej, a wtedy okienko możliwości byłoby znacznie szersze. Jest taka grupka, są takie tendencje osób, które bardzo tęsknią za jakąś taką formą poddaństwa Polski, że jednak ten zryw był zbyt mocny, przedwczesny, za daleko idący, etc., etc.
To ja bym powiedział, że nawet nie byśmy tak ostro nie traktowali tych zwolenników, bo to kilku historyków obecnie nawet w tym duchu się wypowiada. To raczej jest takie spojrzenie, które pokazuje, że konstytucja była aktem rewolucyjnym i jednocześnie powiedzielibyśmy aktem w pewnym sensie praromantycznym. No jeszcze oczywiście romantyzm to jeszcze nie ten okres, ale to był taki, można powiedzieć, akt, że można się było teoretycznie zatrzymać w tym procesie reform, przeczekać ówczesną rzeczywistość i startować już z innego pułapu. No ale oczywiście to jest wiedza, którą posiadamy my dzisiaj, to po pierwsze. A po drugie, czy naprawdę ci ludzie, można powiedzieć, patriotycznie pobudzeni w takim, że tak powiem, dziele tworzenia nowego świata, bo dosłownie tak mówiono, nowego świata tworzenie, nowa rzeczywistość, nowa jakość, czy mieli się zatrzymać pół drogi, tak? Bo niektórzy mówią, że wartość konstytucji polega też na tym, że tak naprawdę odzyskaliśmy szacunek do samych siebie. Tak, to znaczy, że Polacy mogą o sobie samych decydować, nikt się nam nie będzie wtrącał. My oczywiście w tym naszym polskim domu się spieramy, kłócimy, nie wszyscy są od razu za, ale to są nasze sprawy, to są nasze polskie sprawy. I na pewno takie kalkulowanie w tym momencie nie miało miejsca, mówię w tym obozie patriotycznym. No i tyle. No po prostu tak to się wówczas wydarzyło. Przyjęcie tego typu aktu musiało się spotkać z odpowiedzią strony rosyjskiej. Może nie od razu, bo tam były też walki koterii na dworze carskim, ale jednak.
I potem doszło do interwencji. To pytanie, gdyby Polska była bardziej zdecydowana, polska elita polityczna była bardziej zdeterminowana, żeby bronić konstytucji, to także na polu walki wynik mógł być różny, co bitwa pod Żręcami.
To prawda, bo książę Poniatowski bardzo naciskał na swojego stryja koronowanego, żeby się do Konfederacji Targowickiej nie przyłączał. Można było walczyć dłużej. Można było pertraktować, jeżeli to już trzeba było, ale też z pozycji prowadzącego taką długą wojnę, stawiającego opór, a nie tak naprawdę po dwóch miesiącach. Chociaż kilka sukcesów udało się odnieść. Gdyby książę Poniatowski otrzymuje wówczas order virtuti militari ze swojej zasługi wojenne.
No warto pamiętać, że armia litewska prawie w ogóle się nie biła, była bierna, potem się poddała.
Niestety.
Gdyby tam był inny dowódca, inny hetman, to może by to wszystko inaczej wyglądało, ale to już wchodzimy w spektrum, które historycy bardzo lubią, ale które nie zawsze prowadzi do jednoznacznych konkluzji, czyli historii alternatywnej. Doktor Adam Buława był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Minęła godzina 11:00. Czas na serwis informacyjny.